A o tym, czy sztuczna inteligencja zastąpi artystów z powodu coraz bardziej popularnych obrazów, dzieł, tekstów tworzonych przez komputery, o tym felietonie Sebastiana Kochańca. Dzień dobry.
Dzień dobry. No ja się posłużę przykładem zaczerpniętym z jednej z moich ulubionych gier wideo. Otóż w takiej produkcji Detroit Become Human wkraczamy w taki świat, w którym super inteligentne androidy współistnieją z ludźmi troszeczkę na takiej zasadzie, jak to przedstawił Ishiguro w książce Klara i Słońce, czyli po prostu im służą. Gra jest czymś w rodzaju takiego interaktywnego filmu, w którym w poszczególnych sekwencjach wcielamy się w androidy właśnie i poznajemy ich historię, którą jako gracze też kształtujemy swoimi własnymi wyborami. Jedną z postaci jest android Markus, który opiekuje się starszym panem, bardzo znanym artystą, który jest sparaliżowany, jeździ na wózku. No i Markus pomaga mu w takich codziennych czynnościach egzystencjalnych, oczywiście też pomaga mu w pracowni. I relacja tych dwóch postaci jest tak o tyle ciekawa, że artysta traktuje androida z takim dużym szacunkiem, w przeciwieństwie do tego, co ogólnie jakby dzieje się w tej grze na świecie z androidami i ich podporządkowaniem człowiekowi. No i można powiedzieć, że traktuje go jak drugiego człowieka właściwie, tak? I w pewnym momencie, gdy obaj przybywają w pracowni artysty, malarz namawia androida do namalowania obrazu. W pierwszej chwili android odmawia stworzenia czegokolwiek na płótnie, bo stwierdza, że nie ma tego w kodzie. Ale pod naciskiem artysty jednak tworzy pewien obraz, który jest taką doskonałą kopią tego, co widzi. Tutaj jakby gracz staje przed wyborem tego, czy ma namalować martwą naturę, fragment rzeźby, albo skopiować obraz swojego pana. Co ostatecznie w efekcie i tak budzi uznanie jakby samego artysty dla jakby umiejętności odwzorowywania rzeczywistości przez androida, no ale artysta jest nieustępliwy, jakby dalej namawia robota do puszczenia wodzy fantazji. Ostatecznie android zamyka oczy, oddaje się jakby takiemu strumieniowi wyobraźni i maluje obraz, który ukazuje takiego udręczonego robocika, jak taką kukiełkę w niewolniczym uścisku ludzkiej dłoni, co na twarzy artysty rodzi niesamowite takie zdziwienie i wprawia go w ogromny zachwyt. Dla refleksji nad sztuką tworzoną przez sztuczną inteligencję mamy tutaj, myślę, kilka ważnych aspektów, które świadczą o tym, że o ile tworzenie sztuki przez właśnie androidy, algorytmy wywołuje sporo dyskusji, może nawet lęku, szczególnie wśród artystów, to w moim przekonaniu mamy tutaj w pewnym sensie do czynienia z, tak w cudzysłowie, naturalnym jakby biegiem rzeczy, przynajmniej jeśli chodzi o przestrzeń sztuki. Obrazy tworzone przez sztuczną inteligencję powstają na podstawie zbioru danych dotyczących desygnatów, danych różnych fraz z ich wizualnymi wyobrażeniami. Powstają trochę jak takie popularne memy. Na przykład jedna z bardzo znanych aplikacji telefonicznych, która jest w stanie stworzyć nasze, no swoją drogą rewelacyjne portrety, naprawdę, naprawdę świetne, czyni to na podstawie pokaźnej ilości zdjęć, które udostępniamy tej aplikacji. W pewnym sensie więc postępuje jak portrecista, który potrzebuje kilkudziesięciu sesji z modelem. Myślę też, że wielu z Państwa pamięta taki film jak Piąty element z Bruce'em Willisem i z Milą Jowowicz, gdzie grana przez nią bohaterka w pewnej scenie uczy się historii świata, wertując internet w takim niebywale szybkim tempie. I na podobnej zasadzie działają tworzące obrazy algorytmy, bo choć oglądamy stworzone przez sztuczną inteligencję jakby jeden kompletny obraz, to właściwie jest on zbitką wielu tysięcy danych, wielu tysięcy pikseli dotyczących wizualnych odpowiedników pewnych pojęć, których to ten algorytm został nauczony. No i wbrew pozorom to, jak działają dzisiejsze algorytmy, to jest taki cyfrowy odpowiednik właściwie strategii bardzo znanej w sztuce, w ramach której tworzyli już artyści od czasów w sumie renesansowych, początków nam renesansu, w ramach opracowanej przez takiego pana, który nazywał się Cezar Ripa, ikonologii. To był taki katalog wizualny, wizualizujący masę, dosłownie masę, odnoszący się do naszej egzystencji pojęć, jak pory roku, jak stany umysłu, uczucia i tak dalej, które Ripa zebrał i opisał w jednym dziele zatytułowanym Ikonologia. No i dzisiaj właściwie mamy do czynienia z taką ikonologią, tyle że w wersji takiego globalnego algorytmu. W pewnym sensie więc całe zamieszanie związane ze sztuczną inteligencją jest jakby kolejnym etapem ewolucji sztuki, sztuki, która zawsze dokonywała się na tych dwóch płaszczyznach technologii i interpretacji rzeczywistości przez człowieka, który za sprawą no właściwie techniki też wyraża swoje obawy, lęki, zachwyty, snuje różne przypuszczenia i tak dalej. W przypadku sztucznej inteligencji mamy też do czynienia z takim aspektem, który myślę gdzieś w tej dyskusji na temat sztuki chociażby umyka, że to najpierw człowiek tworzy algorytm, więc mamy jakby sytuację, w której ktoś tworzy pewien rodzaj sztuki, która później jest tworzona przez sztukę. No i nie zdziwię się, gdy na rynku pojawił się z czasem tego rodzaju kategorie. Zresztą już one dominują, bo nawet w tej dyskusji, której dzisiaj słuchaliśmy z gośćmi, tak, padały takie sformułowania, że są konkursy, w których ocenia się twory sztucznej inteligencji. To też potwierdza troszeczkę taką wyrażoną już dawno temu tezę Artura Danto i taką myśl na temat sztuki, że nie ma czegoś takiego jak sztuka, tylko są pewne teorie, pewne interpretacje, w ramach których różnorodne twory artystyczne określa się tym, jak się okazuje, niezwykle pojemnym pojęciem. No i wszystko to jest fascynujące, być może też niepokojące, ale właściwie komputery od dawna są lepsze od nas w wielu dziedzinach. Mam na myśli matematykę głównie, no bo przewidywanie pogody, czyli w sumie też matematyka, granie w różne gry, to też w sumie matematyka. Jest jeszcze granie na giełdzie, to już w ogóle matematyka. No i komputery są lepsze w prowadzeniu samochodów, pilotowaniu samolotów. To jest wszystko matematyka. Wciąż jednak jakby nie widzimy w nich kreowanych bytów, chyba że spróbujemy pojąć proces kreacji właśnie jako proces matematyczny, no ale to już przecież też w sumie było, bo estetyka średniowiecza pokazywała nam doskonale o tym, że świat wykreowany przez Boga jest świetnie policzalny matematycznie. Czy więc sztuczna inteligencja może być bardziej kreatywna? Gdybyśmy tak zestawili ze sobą obraz namalowany przez człowieka i sztuczną inteligencję, o którym powiedzielibyśmy, że jest sztuką? Człowieka uważa się jakby powszechnie za artystę, przynajmniej tego, który się zajmuje malowaniem czy tworzeniem w ogóle jakichś dzieł. No a ten drugi obraz wykonany przez komputer, tutaj jakby programista najpierw musiał wyrobić pewien model, wyuczyć jakby maszynę na wybranych obrazach, aby uzyskała ona w sumie własny styl, a później przeniosła projekt na płótno dzięki robotycznemu ramieniu. Komputer więc nauczył się, że powinien wykonywać, powiedzmy, mocne pociągnięcia pędzlem w tym, a nie innym miejscu, aby odwzorować najważniejsze elementy przedstawienia. No i cóż, obrazy sztucznej inteligencji fascynują, ale nie mają chyba takich, sztuczna inteligencja, może tak, nie ma tego, co ma prawdziwy artysta, czyli właściwie fizycznych doświadczeń, na przykład głaskania kota czy drapania psa za uchem, bo dla sztucznej inteligencji kot czy pies to jest w sumie zbiór pikseli, którym my ten sztuczny organizm nakarmimy. Gdy więc algorytm ma namalować kota, no nie namaluje ulubionego kota czy ulubionego pupila z dzieciństwa, tylko mieszankę tych, które widział, więc nigdy to nie będzie ten sam, a zawsze będzie inny. Zawsze będzie, myślę, bez duszy.